sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze dokładnie 5,5 minuty po godzinie 18. W kalendarzu niedziela, 22 dzień czerwca, a na antenie Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Jarosław Paczyński. W studiu pracują dla Państwa
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Retajczak. I będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście o ważnym turnieju Pucharu Narodów FIH hokeistek na trawie. Będzie także o zakończonym w Poznaniu tenisowym challengerze ATP Enea Poznań Open 2025. Opowiemy o trwających w stolicy Wielkopolski Mistrzostwach Europy w brydżu sportowym. Będziemy także na żużlowych torach. Porozmawiamy także o męskiej koszykówce i o ekipie, która awansowała do pierwszej ligi, czyli Royal Polonii Leszno, w rozmowie z trenerem Jędrzejem Jankowiakiem. Będzie także o piłce ręcznej, o piłce wodnej również opowiemy. Zajrzymy także do siedziby Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w szwajcarskiej Lozannie, bo tam niedawno okazję miała gościć ekipa ze szkolnego klubu sportowego Jantar z Racotu, niedaleko Kościana. A po 19 zajmiemy się głównie piłką nożną. Będzie rzecz jasna o poznańskim Lechu i to w kontekście rozpoczętych przygotowań do nowego sezonu, także w kontekście losowania kwalifikacji Ligi Mistrzów. No i będzie też mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. W nim między innymi o klubowych jubileuszach Wełny Skoki, TPS-u Winogrady. Będziemy na bardzo ważnym barażowym spotkaniu pierwszym o awans do piłkarskiej trzeciej ligi z udziałem piłkarzy Wiktorii Września. Opowiemy o tym, co dzieje się w ekipie drużyny Wiary Lecha Poznań. No i jeśli czas pozwoli, będzie także o ligowej drużynie tenisistów stołowych z podpoznańskiego Przeźmierowa. To wszystko planujemy pomieścić do godziny 20, zatem nie zwlekamy. Najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie właśnie teraz.
Dobre wieści z Mistrzostw Europy w kajakarstwie w czeskich Racicach. Martyna Klat i Anna Puławska zdobyły złoty medal w olimpijskiej konkurencji K2 500 metrów. Puławska wcześniej zajęła też drugie miejsce w jedynce na 500 metrów, gdzie musiała uznać wyższość Węgierki Czikosz. Z kolei Kanadyjkarki Sylwia Szczerbińska i Dorota Borowska, które rywalizowały na olimpijskim dystansie 500 metrów, zajęły czwarte miejsce, przegrywając medal na finiszu z osadą węgierską. Na zakończenie regat srebro na 5000 metrów zdobył Kanadyjkarz Wiktor Głazunow. Ostateczny bilans polskich reprezentantów na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie to 6 medali, 2 złote, 3 srebrne i 1 brązowy. Stanisław Aniołkowski zajął 9 miejsce w premierowej edycji kolarskiego wyścigu Copenhagen Sprint, który zaliczany jest do cyklu World Tour. Najszybszy na mecie w Konhadze był po finiszu z peletonu Belg Jordi Mois. Czeszka Markéta Wondroszowa wygrała z Chinką Xinyu Wang 7-6, 4-6 i 6-2 w finale tenisowego turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie. W finale męskiego turnieju na trawie w Halle reprezentujący Kazachstan Aleksander Bublik pokonał rozstawionego z numerem 3 Rosjanina Daniła Miedwiediewa 6-3 i 7-6. Reprezentacja polskich siatkarek rozegra dzisiaj ostatni mecz turnieju Ligi Narodów w Belgradzie. O 20 Polki, które w tym sezonie spisują się znakomicie w Lidze Narodów, zmierzą się z Serbkami. Natomiast reprezentacja polskich hokeistek na trawie kończy turniej Pucharu Narodów drugiej dywizji w Wałczu. Polki grają o trzecie miejsce, bowiem w półfinale przegrały wczoraj z Francuzkami 1-4, mówi zawodniczka naszej drużyny Monika Chmiel.
Dzisiejszy mecz niestety nie był w naszej myśli. Skończył się 4-1 dla przeciwniczek z reprezentacji Francji. Wiedziałyśmy, że to będzie bardzo mocny przeciwnik, jednak dzisiaj nie pokonałyśmy ich tak, jakbyśmy chciały. Natomiast myślę, że te zasoby energii, które mamy w dzisiejszym meczu, bo nie pokazałyśmy tego na boisku, zostaną na jutro i dzięki temu będziemy mogły być w lepszej dyspozycji w walce o trzecie miejsce.
Niestety trzeciego miejsca reprezentacji Polski nie udało się zająć w turnieju Pucharu Narodów w Wałczu, bowiem w meczu o brąz Polki przegrały z Walijkami 0-1. W finale o godzinie 18.45 Francja zagra z Urugwajem. W meczu żużlowej drugiej Ekstraligi Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski zremisowała z PSŻ-tem Poznań 45-45. Bonus trafił do ekipy z Poznania, która na własnym torze wygrała wcześniej 2 punktami. W Krajowej Lidze Żużlowej od godziny 17 trwa spotkanie w Pile. Polonia prowadzi z kolejarzem Opole 37-23.
Na zegarze 9,5 minuty po godzinie 18 na antenie Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie. Muzycznie zaczynamy od nagrania formacji Blondie przez 3 minuty i 1 sekundę, a później już zabieramy Państwa na korty Parku Tenisowego Olimpia na turniej Enea Poznań Open.
Game set match, Mr. Lee. 6-2, 6-0, 6-2, 6-0.
Niesamowity Filip Misolić, zwycięzcą ATP Challenger Enea Poznań Open 2025.
Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się tu wygrać. Dziś zagrałem naprawdę dobrze. Wynik pokazuje, że było dość łatwo, ale Dalibor chyba nie miał dziś najlepszego dnia. Wiem, jak potrafi zagrać, więc i tak musiałem być do końca skoncentrowany na każdym punkcie i grać tak agresywnie, jak tylko potrafię. Teraz jadę do Londynu na Wimbledon i mam nadzieję, że tam też pokażę dobry tenis. W finale 6-2, 6-0. Filip Misolić pokonuje swojego czeskiego rywala. Wojciech Fibak, obserwujący zmagania finałowe, chyba nie było takich spodziewanych emocji.
No niestety można powiedzieć, że finał był rozczarowujący, bo jednak się okazało, że Misolić to jest klasa światowa i przyszły gracz pierwszej dwudziestki, Weltklasse, Spieler, jak gdyby w jego języku przybranym, bo on jest Chorwatem i tak naprawdę trenuje w Chorwacji i jego trener jest Chorwatem. Taka cudowna gra Dalibora, którym zachwycaliśmy się przez cały tydzień, zderzyła się z taką solidnością, ze skałą, jak gdyby, z ciężką artylerią, no i okazało się, że to było jeden most za dużo dla sympatycznego, przemiłego Czecha. Także sukces obu tenisistów, no bo Dalibor też jest zadowolony, jadą na trawę, będą grać na nawierzchni trawiastej, to zupełnie inny świat. Chyba nie tak korzystny dla Filipa, natomiast może trochę korzystniejszy dla tej technicznej gry Czecha.
To pierwszy przypadek w historii poznańskiego Challengera, kiedy w półfinałach zameldowała się najwyżej rozstawiona czwórka zawodników.
To ewenement, coś takiego chyba teraz się zdarzyło w Roland Garros też. To jest pewnego rodzaju ciekawostka, ale my lubimy niespodzianki, no szczególnie gdy Polacy je sprawiają.
W tym roku niestety nie doczekaliśmy się takich polskich niespodzianek.
Ale i Berkieta, również ważny, mnie zachwycili, obydwaj. Rokuje im świetlaną przyszłość. Najdalej dotarł jak gdyby Michalski, no ale on reprezentuje taką grę bardziej regularne przebijanie. Natomiast Berkieta i Alan, ważny, no mają naprawdę duży potencjał, wybuchową grę wręcz.
Krzysztof Jordan, dyrektor poznańskiego turnieju, pogoda przez ten tydzień dopisała. Faworyci też, bo najwyżej rozstawiona czwórka zameldowała się w półfinałach. Trochę słabiej tym razem Polacy i trochę mniejsze emocje w finale, ale mimo wszystko myślę, że tę jubiluszową odsłonę turnieju możemy uznać za udaną.
Absolutnie tak. Mamy szczęście, bo fenomenalna pogoda cały czas. Nie wiem, czy nie najlepszy poziom w ogóle spośród ostatnich kilkunastu lat. To, że jedynka, dwójka, trójka i czwórka w półfinale, to się zdarza raz na 100 turniejów, więc to też nasze szczęście. Wszyscy nas chwalą, teraz tak nieskromnie mogę powiedzieć, za organizację. Zawodnicy, trenerzy, sędziowie.
Federacja tenisowa również doceniła długie lata spędzone tutaj na kortach, bo mieliście okazję dziś odebrać szczególną nagrodę.
Odebraliśmy nagrodę 30 turniejów, które organizowaliśmy od początku lat 90. Powiedzieli nam, że to jest renesans w świecie tenisowym, że w jednym pięknym mieście odbywa się turniej, że się dba o niego. To nie wszystkim się udaje. Jakbym miał naprawdę powiedzieć, że z tej super atmosfery jesteśmy szczęśliwi, ona naprawdę jest taka fair play sportowa.
Atmosferę docenił też triumfator tegorocznej odsłony, Filip Misolić, ale boję się, że jeżeli będzie tak dalej grał, to nie będzie miał szans już tutaj wystąpić więcej.
No właśnie, mieliśmy śmieszną uwagę po wystąpieniu Wojtka Fibaka, bo on mówił, że będzie w 20. Ja zażartowałem, że nie, tak dobrze gra, że będzie w 10. na świecie. Nie wiemy, jak to będzie, bo to nigdy nie wiadomo, jak się kariera zawodnika potoczy, ale to sympatyczny chłopak, świetnie grał, właśnie żeśmy go żegnali, bo się spieszył na samolot, leciał na turniej do Wimbledonu, miał wielki sukces na Roland Garros, bo był czwarty rundzie, więc absolutnie wysoka klasa. No i jak tutaj drugi finalista, marzyli o tym, żeby przyjechać w przyszłym roku, ale jak będą pierwsze 5 miesięcy, to będą musieli dostać dziką kartę, ale ja powiedziałem im, że jak tak będzie, będą chcieli zagrać, to dostaną.
Finałowe gry turnieju Enea Poznań Open 2025 oglądał Wojciech Bernat. Za chwilę na bryczowe Mistrzostwa Europy zabierze nas Dawid Cytrowski.
Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w sobotę rozpoczęły się otwarte Mistrzostwa Europy w brydżu sportowym.
To jest ogromna impreza, mamy dobrze ponad 1000 uczestników.
Rzecznik Polskiego Związku Brydża Sportowego, pan redaktor Tomasz Wolfke.
Myślę, że tylko w biegach maratońskich możliwa jest większa liczba uczestników, no ale bieg trwa troszkę ponad 2 godziny, natomiast nasze mistrzostwa trwają 15 dni, czyli prawie jak igrzyska olimpijskie, tylko jeden dzień krócej. Mamy 8 turniejów, plus jeszcze 2 takie turnieje pocieszenia, czyli tak naprawdę 10, też imprezy towarzyszące. Można zdobyć mnóstwo medali. Na ogół te medale zdobywają Polacy, więc to jest też bardzo istotne, bo jesteśmy potęgą w tym sporcie. W ostatnich 4 latach zdobyliśmy ponad 40 medali na wszystkich międzynarodowych imprezach. No i tutaj również Polacy są faworytami, ale obsada turnieju jest znakomita. Jest tutaj cała pierwsza dziesiątka światowego rankingu na starcie. Jest ponad 50 zawodników z pierwszej setki światowego rankingu. Bardzo dużo daje to, że formuła tego turnieju to jest formuła otwarta, czyli open. Krótko mówiąc, może zagrać każdy, nie tylko Europejczyk. Mamy też tutaj na starcie Amerykanów, Australijczyków, Nowozelandczyków, zawodników ze wszystkich kontynentów. Ale najważniejsze jest to, że zagrać może każdy, czyli każdy, kto umie grać w brydża i kto uiści wpisowe, wcale nie jest takie duże, może tutaj przez co najmniej 4 dni rywalizować, czasem nawet jak równy z równym, z najlepszymi brydżystami na świecie, a nawet na krótkim dystansie jednego czy dwóch rozdań takiego mistrza pokonać. Mamy tutaj mistrzów olimpijskich, mistrzów świata, mistrzów Europy i mistrzynie oczywiście też, bo startują oczywiście także panie, startują seniorzy powyżej 65 roku życia i to jest chyba porównywalne tylko z taką sytuacją, jakby, nie wiem, pierwszoligowy piłkarz nagle wystąpił w Lidze Mistrzów. Mało z tym, strzelał karnego Wojtkowi Szczęsnemu i strzelił. Albo jakby amatorska tenisistka zagrała w tenisa z Igą Świątek i urwała jej gema. No to się w innych sportach tak naprawdę nie zdarza. Brycz jest przepięknym sportem umysłowym, w którym tego rodzaju konfrontacje są możliwe. I taka właśnie konfrontacja trwa w Poznaniu. I jeszcze bardzo ważne jest to, że zagrać może każdy także w ostatniej chwili. Wystarczy przyjść poprzedniego dnia do godziny 19:59, bo do 20:00 przyjmujemy zapisy i już następnego dnia można grać w tej przepięknej, kilkudniowej rywalizacji, rozegrać minimum 200 rozdań przeciwko najlepszym zawodnikom na świecie.
Grzegorz Samol.
Panie Grzegorzu, pana piękne eksponaty można podziwiać podczas tych otwartych Mistrzostw Europy. Piękna kolekcja kart, to są karty unikatowe, wyjątkowe, prawda?
Niektóre tak, niektóre nie. Część to są karty kolekcjonerskie, czyli limitowane serie, a część jest kart turystycznych, czyli zbieranych, przywożonych przez znajomych, przez przyjaciół, którzy z różnych zakątków świata przywożą karty.
Jak ta pasja u pana się zaczęła? Od kiedy to trwa?
Od 2008 roku, kiedy kolega był na igrzyskach w Pekinie i przywiózł mi piękną talię kart z Pekinu, z Igrzysk Olimpijskich. I od tego momentu zacząłem zbierać i to jest już 17 lat, 1704 talie dokładnie, 113 państw.
Spoglądałem właśnie teraz na te karty, faktycznie jest ich całe mnóstwo. Zastanawiam się, czy ma pan swoją ulubioną talię?
Piękna talia jest testament, pięknymi dwoma jokerami, aniołem i diabłem.
Skąd ona jest?
To jest akurat talia amerykańska, natomiast zrobiona pod kątem wszystkich postaci związanych ze Starym Testamentem.
Ma pan jeszcze taką talię, którą koniecznie chciałby pan zdobyć?
Jest mnóstwo takich talii, bo są tu talie bardzo młode, czyli 2025 roku, ale są też talie z 1870 roku. Także są też talie, które gdzieś są unikatowe, które można poszukać na różnych portalach brydżowych czy osób, które zbierają karty.
Sala Poznań Kongres Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich to też, myślę, dobra lokalizacja na tego typu imprezy.
Ja nie jestem z Poznania, także będę obiektywny. To nie jest dobra lokalizacja, to jest fenomenalna lokalizacja. To jest z całą pewnością najlepsza sala w Polsce do gry w brydża. Gramy w tej chwili na dwóch kondygnacjach. Każda z tych kondygnacji to jest powierzchnia mniej więcej połowy boiska piłkarskiego. Już samo to robi ogromne wrażenie. Mamy tutaj ponad 200 stołów. Te wszystkie stoły są w pełni okablowane i oprogramowane, bo gra się na tabletach. Licytacja jest prowadzona na tabletach. Przy każdym stole jest kamerka, która rejestruje wszystko, co się przy tym stole dzieje. Także naprawdę wielka gala banderowa. No i trzeba też od razu powiedzieć, że to nie byłoby możliwe oczywiście bez wsparcia. Przede wszystkim wsparcia miasta Poznania i Międzynarodowych Targów Poznańskich, które od lat współpracują tutaj z Wielkopolskim Związkiem Brydża Sportowego i od lat tutaj są organizowane brydżowe majówki, kongresy poznańskie, które mają ogromną, przebogatą tradycję. Są jednym z największych wydarzeń w brydżu polskim, a teraz mamy największe wydarzenie w brydżu międzynarodowym i największą, jeśli chodzi o liczbę uczestników i długość trwania imprezy, imprezę sportową w Polsce Anno Domini 2025.
27,5 minuty po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Zmieniamy dyscyplinę. Mówić teraz będziemy o sporcie żużlowym.
Tak, dlatego że rozgrywane są kolejne spotkania we wszystkich żużlowych ligach, ale też trzeba pamiętać, że wczoraj w Gorzowie odbył się kolejny turniej z cyklu Grand Prix, gdzie najlepszy okazał się Australijczyk Brady Cairns, po raz pierwszy wygrywający turniej o Mistrzostwo Świata. Drugie miejsce zajął Bartosz z Marzlik i dzięki temu reprezentant Polski jest na prowadzeniu klasyfikacji generalnej. Ale i w piątek i dzisiaj liczne żużlowe mecze. W piątek oczywiście Ekstraliga i dwa spotkania. Sparty Wrocław z Rowem Rybnik, wygrany przez Spartę 57-33 oraz w Lublinie Motoru ze Stalą Gorzów. Ten mecz wygrany przez ekipę z Lublina 55-35. Trwa spotkanie Falubazu Zielona Góra z Włókniarzem Częstochowa. Falubas prowadzi 36-30. Jeszcze dzisiaj spotkanie GKM-u Grudziądz z Zapatorem Toruń.
Jasne, że nie mamy niestety w Ekstralidze żużlowej przedstawicieli Wielkopolski w tym sezonie, ale za to liczne grono w Metal Kasę drugiej Speedway Ekstralidze, między innymi Spadkowicz z Ekstraligi, czyli Fogo Unia Leszno. Wczoraj jeździła na stadionie w Łodzi z tamtejszym Orłem i zawodnicy z Leszna, z Fogo Unii Leszno, wygrali to spotkanie wyjazdowe 49-41. 12 punktów dla drużyny leszczyńskich Byków zdobył Janusz Kołodziej, 11 plus bonus Grzegorza Zengoty, Nazar Parnicki 7 punktów, Ben Kuk także 7 punktów. To był największy dorobek poszczególnych zawodników drużyny Fogo Unii Leszno. Posłuchajmy, co po tym zwycięskim wyjazdowym meczu w Łodzi powiedzieli właśnie zdobywca największej liczby punktów Janusz Kołodziej oraz trener Leszna pan Rafał Koniewski.
W moim przypadku musiałem zupełnie inne jeszcze przełożenia stosować jak dotychczas w tym sezonie i to mnie mega zaskoczyło na to, że ciężko było walczyć, więc start był mega, mega ważny. No i co? I zacięte zawody do końca. Na szczęście wygraliśmy i cieszę się bardzo. Ze swojej dyspozycji nie jestem zadowolony, bo punkty są, ale nie ma jakby tej odpowiedniej jazdy, co bym chciał i dużo pracy na pewno przede mną, żeby po prostu coś poprawić. I mam nadzieję, że będziemy mogli potrenować też w Rawiczu, więc ostatnio też byłem, świetna sprawa i bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować. Ważne jest to, że jedziemy cali i zdrowi. Josh nam dzisiaj też pomógł, pomimo że ostatnio przewrócił się i ten bark go bolał. Natomiast dzisiaj nam pomógł i mieliśmy jakby lżej. Oczywiście Ben robi też swoje. Cała drużyna po prostu walczy, robi co może. Wiadomo, jedne biegi nam wychodzą, drugie nie, ale mamy na tyle świetną atmosferę, że naprawdę razem rozmawiamy przy tych odprawach między biegami i dużo analizujemy i wnioskujemy. Z naszej strony zawodników nie było nerwowości, natomiast trener cały czas mówił, że chłopaki, wynik jest na styku, więc ciśniemy, nie ma zero rozluźnienia, tylko po prostu cały czas analiza i cały czas wyciąganie wniosków. Kto jedyne coś mógł jakby mądrego i ciekawego podpowiedzieć, to po prostu też służył radom, ale wiadomo, że każdy też jest trochę inny, więc musiał to sobie przemyśleć, poukładać i zrobić po swojemu.
Spodziewałem się, że nie będzie tak łatwo jak w Lesznie z Łodzią, ale nie, że będziemy dźwigać takie ciężary, ale liczy się wygrana, wyciągamy wnioski, wiemy jakie mamy jeszcze niedociągnięcia i tyle. Każdy może mieć słabszy troszeczkę dzień. Jager też liczyli, że ich najlepszy zawodnik w lidze też pojedzie dobre spotkanie, a dzisiaj pojechał kiepsko, także jeszcze raz powtarzam, wygraliśmy i z tego się trzeba cieszyć. Na takich krótkich torach, bardzo, bardzo łukach takich zawiłych, to ten start zawsze odgrywa dużą rolę, zresztą no, wszędzie, tak, jak się wygrywa start jest dużo, dużo lżej, ale dzisiaj na łódzkim torze to Ameryki nie odkryjemy, że start jest bardzo ważnym elementem i dzisiaj się to potwierdziło.
Przypomnijmy, Orzeł Łódź przegrał swoją Unią Leszną 41-49, ale dzisiaj wielkie derbowe emocje Metal Kasę drugiej Speedway Ekstralidze.
Te derby w Ostrowie Wielkopolskim i miejscowy zespół Munfirma Lesa przez całe spotkanie prowadził z PSŻ-tem Poznań momentami nawet 8 punktami, ale ostatecznie to spotkanie zakończyło się remisem 45-45 rzutem na taśmie. Ten punkt, a w efekcie 2, zapewnił sobie PSŻ w ostatnim wyścigu, w którym Ryan Douglas i Szymon Schlauderbach 4-2 przezwyciężyli. W Douglasa wygrali z Fredrikiem Jakobsenem i Grzegorzem Walaskiem, który go motocykl zdefektował w trakcie tego wyścigu. 45-45 w meczu ostrowskiej drużyny z Poznańską. Bonus dla drużyny z Poznania, bo dwoma punktami nie tak dawno PSŻ wygrał pierwsze spotkanie na własnym torze. Dla drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego Fredrik Jakobsen zdobył 13 punktów. To największy dorobek. Andreas Rowy, Filip Seniuk po 7 punktów. Tylko 3 punkty Oliwiera Bencona w jednym wyścigu, w drugim wyścigu defekt, ale też problemy zdrowotne, które sprawiły, że Benson na tor nie wrócił. No i tego na pewno zabrakło ostrowskiej drużynie, a w ekipie z Poznania tradycyjnie nie zawiódł Ryan Douglas. 16 punktów w 6 startach, 9 punktów zdobył Szymon Schlauderbach. To najskuteczniejsi zawodnicy. Posłuchajmy trenerów obu zespołów, PSŻ-u Eryka Jóźwiaka i ekipy z Ostrowa Kamila Brzozowskiego.
Dzisiaj tych punktów nie rozdawaliśmy. tak dużo jak w Poznaniu i widać od razu lepszy wynik, także cieszą te dwa punkty i już przegrywaliśmy 8, także można powiedzieć, że gdzieś tam ten jeden punkt by się znalazł, ale też dużo mieliśmy do nadrobienia, także finalnie no, trzeba się cieszyć z tego, bo moglibyśmy przegrać ten mecz i wyjechać w ogóle bez punktu, a tak wyjeżdżamy z dwoma, także super. Był już taki moment, że trzeba było reagować. Te 8 punktów już skłoniło nas do tego, żeby podjąć jakieś kroki. Tonący brzytwy się trzyma, trzeba było spróbować wszystkiego. Finalnie no, zremisowaliśmy, także czasami dla kogoś mogą się wydawać nielogiczne roszady. Trzeba było dać tym chłopakom odpocząć, zastanowić się, popracować nad sprzętem, bo już troszeczkę zaczęła się nerwówka, jeżeli chodzi o przełożenia. Więc i Matias, i Bartek dostali ten czas, żeby się zastanowić, a potem też dostali tą szansę, żeby zawalczyć o bieg nominowany, także oba te manewry przyniosły efekt.
Zaczęły się nasze problemy od kontuzji Oliego, gdzie później tak naprawdę musieliśmy jakoś łatać te zastępstwa zawodnika, jeszcze później brak Oliego, także no, robiliśmy co mogliśmy, co tu można powiedzieć. Zremisowaliśmy wygrany mecz, ale mieliśmy dzisiaj tak naprawdę dwóch i pół zawodnika, gdzie młodzi nam robią 12 punktów, zrobili na pewno swoje. Nowy zawodnik Andreserów, wydaje mi się, że też nie najgorzej, 7 punktów zrobił, naliczyliśmy na te właśnie 6-7 i swoje zrobił. No brakło liderów tutaj, można powiedzieć. No i dlatego, tak jak mówiłem, 2,5 zawodnika ciężko jest wygrać mecz. No brakuje zdecydowanie Beckera i no i żeby wszyscy byli zdrowi, bo Seba też trzeba zaznaczyć, że z tym nie do końca zaleczonym kolanem stara się jeździć i próbuje.
Przypomnę, Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski, PZ Poznań 45-45. Ponadto Unia Tarnów z Polonią Bydgoszcz wygrała 54-36. Mecz Stali Rzeszów z Wilkami Krosno przełożono na 6 lipca. Natomiast w zaległym spotkaniu Wilki Krosno wygrały wczoraj z Unią Tarnów 53-37. W Krajowej Lidze Żużlowej trwa spotkanie w Pile. Tamtejsza Polonia prowadzi cały czas z Kolejarzem Opole 40-26. To aktualny wynik tego spotkania w meczu zakończonym trzeciego poziomu rozgrywkowego żużlowego Landshut Devils Speedway Kraków. Wynik 51-39 dla ekipy niemieckiej.
Za 25,5 minuty godzina 19 na antenie Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Kolejny muzyczny relaks przez 2 minuty i 59 sekund, a później już o koszykówce. Duże gratulacje dla młodych koszykarek Eneja z WSU Politechniki Poznań. Zostały mistrzyniami Polski do lat 17 w koszykówce 3x3. Ten turniej finałowy odbył się w Łowiczu, a poznanianki pokonały w finale sportową Politechnikę Akademię Gortata z Gdańska 17-12. Teraz o męskiej koszykówce. W przyszłym sezonie Royal Polonia Leszno będzie grać w pierwszej lidze. Awans bez wątpienia był do pewnego stopnia niespodzianką. Posłuchajmy, co o minionym sezonie i przygotowaniach do nowej edycji rozgrywek mówi trener leszczyńskiej ekipy Jędrzej Jankowiak, z którym rozmawiał nasz reporter Bartłomiej Klubś.
Emocje już opadły po tym fantastycznym awansie do pierwszej ligi?
No tak, tak. Już tyle czasu minęło, że spokojnie. Raz, że emocje opadły. Dwa, że już pracujemy nad nowym sezonem. Także może nie tyle, że zapomnieliśmy o awansie, tylko już nie ma czasu na to, żeby się tym cieszyć.
Pozostaje pan na stanowisku trenera i w przyszłym sezonie poprowadzi Polonię.
Tak, to prawda. Dostałem propozycję, żeby dalej kontynuować tą pracę. Także z każdym sezonem nowa liga. 2 lata temu trzecia liga, w poprzednim sezonie druga liga, teraz będzie pierwsza liga. Dla mnie nowe wyzwanie, natomiast bardzo się cieszę, że mogę kontynuować tą pracę. Tym bardziej, że to moje miasto, mój macierzysty klub, więc też tak troszeczkę sentymentalnie do tego podchodzę.
Jakby pan podsumował ten miniony sezon, bo na pewno ten awans to niespodzianka.
Na pewno nie było takich założeń przed sezonem. Miał być to taki sezon troszeczkę na pokazanie się w drugiej lidze, zajęcie dobrej pozycji, ale może nie premiowanej awansem. Na to, żeby kibice znowu wrócili na halę Trapez, żebyśmy budowali jakiś trząs zespołu pod kolejne sezony. I ten początek nie był łatwy. To było widać, zupełnie nowa drużyna złożona i z doświadczonych i młodych zawodników. Potrzebowaliśmy czasu, żeby się zgrać. Ten początek nie był taki udany. W pierwszej rundzie aż 4 przegrane mecze. Natomiast z biegiem czasu, szczególnie już w tym ponownym roku, w 2025, zaczęliśmy seryjnie wygrywać mecze. No i tak małymi krokami szliśmy w górę, aż doszliśmy do finału i awansowaliśmy do pierwszej ligi.
Wspomniał pan o kibicach. No, hala Trapez zawsze była wypełniona do ostatniego miejsca i mogliście liczyć na fantastyczny doping.
No to prawda. Myślę, że jakby ten awans i mistrzostwo chyba drugiej ligi to należy się naszym kibicom. Wspaniale nas wspierali zarówno w hali Trapez, ale też jeździli na mecze wyjazdowe, co było dla mnie naprawdę niesamowite. Bardzo im za to dziękuję, bo to był nasz 6. zawodnik. Ja się śmieję, że często mogłem motywować też zawodników, między innymi tym, że zobaczcie, ilu kibiców przychodzi na wasze mecze, czy że jeżdżą za wami kilkaset kilometrów, więc to też na pewno był taki czynnik, który dawał dużo takiej energii do pracy zarówno mi, jak chłopakom.
Teraz pierwsza liga to też poważniejsze wyzwanie. Jesteście na to przygotowani?
Myślę, że tak. Tutaj prezesi zarząd robi wszystko, żeby to od strony finansowej i organizacyjnej było jak najlepiej dopięte na ostatni guzik. Ja wspólnie z trenerem Maciejem Dudzikiem działamy też tu, żeby sportowo, żeby troszeczkę wzmocnić ten zespół, żeby on był gotowy też na ten wyższy poziom pierwszoligowy. Myślę, że tak. Zawsze ten rola Beniaminka, ten pierwszy sezon jest trudny. Jest to jakieś takie zderzenie. Natomiast z drugiej strony część tych zawodników, która grała w tym roku w drugiej lidze, ma takie doświadczenie. Dlatego myślę, że jesteśmy spokojni, że powinniśmy dać radę i ja w to gorąco wierzę i na pewno będziemy mocno pracować, żeby tak było.
Dużo jest planowanych nowych graczy?
Nie wiem, czy dużo, ale na pewno 3-4 będzie, może 5. Zobaczymy, jak to, bo jesteśmy w trakcie budowania zespołu. Tak niestety wyglądają realia po awansie, że z niektórymi zawodnikami musimy się rozstać. Niektórzy zawodnicy sami nie chcą podjąć gry w pierwszej lidze, ponieważ to już jest zawodostwo i ciężko godzić to z pracą taką zawodową pod koszykówką, dlatego no, to jest naturalna rzecz. My musimy iść dalej i tak robimy. Mam nadzieję, że te wzmocnienia, bo to też zawsze jest troszeczkę loteria, że to będzie dobry strzał, dobrze postawiliśmy na dobrych zawodników i że dadzą odpowiednią jakość i spowodują, że przyniesiemy wiele radości kibicom i wiele zwycięstw.
Ależ no smak pierwszoligowej koszykówki zna. To będzie powrót na pierwszoligowe parkiety leszczyńskiej drużyny. Trzymamy kciuki za oba wielkopolskie zespoły, które na zapleczu ekstraklasy koszykarzy będą grały, bo przecież pamiętamy, że jest tam także Enea Basket Poznań. Wiemy, że dochodzi do zmian przed nowym sezonem. Jest nowy trener Marcin Kloziński, który już buduje skład na kolejny sezon. Są rozstania, są nowi zawodnicy, no ale też z kilkoma zawodnikami są przedłużane kontrakty kluczowymi, między innymi to najświeższa informacja. Michał Samsonowicz pozostanie w poznańskim zespole. Została przedłużona umowa z bardzo dobrym strzelcem poznańskiej drużyny. Na przełomie lipca i sierpnia, albo bardziej na początku sierpnia, rozpocznie się okres przygotowawczy. To na pewno do koszykówki pierwszoligowej męskiej jeszcze wrócimy.
Za 3 minutki będziemy rozmawiać za to o innej dyscyplinie.
O piłce ręcznej, też zaplecze ekstraklasy, o lidze centralnej. Tam występują Nielba Wągrowiec i Grunwald Poznań i taką podsumowującą wizytę złożyliśmy w drużynie poznańskiego Grunwaldu. Posłuchamy rozmowy z trenerem Michałem Torzem, ale to po piosenie. Zakończył się sezon Ligi Centralnej dla Grunwaldu Poznań na chyba dobrym 9. miejscu. Szkoleniowiec wojskowych Michał Tusz. No właśnie, dobre 9. miejsce?
Po czasie na pewno takie miejsce bralibyśmy w ciemno. Wydaje mi się, że tak jak prezes powiedział przed sezonem, założenie spełniliśmy i chyba wszyscy w klubie są zadowoleni.
Czy to był mecz wygrany, czy to był mecz przegrany? Zawsze po walce.
Chyba największą porażkę ponieśliśmy -6 bramek, ale w większości meczów naprawdę graliśmy jak równy z równym. Zespołami, które naprawdę już kilka lat występują w tej lidze centralnej. My jako Beniaminek, wydaje mi się, zaprezentowaliśmy się dobrze. Staraliśmy się przede wszystkim zespół przygotować tak, że walka do samego końca i to nam wychodziło.
Musiał się pan uczyć tej ligi centralnej?
Jako trener na pewno. Jako zawodnik to gdzieś się grało już też na wyższym poziomie, ale tutaj poznawaliśmy. Wszystko się zmienia, tak? Roku na rok jest inaczej. Poznawałem też, jak reagują nasi zawodnicy przede wszystkim na tą ligę. Z treningu na trening była walka. Mówię, jak nie, jeżeli chodzi o taktykę, jak nie chodzi o dyscyplinę taktyczną, więc mieliśmy co robić. Jednak już to czuć to półzawodostwo takie tej ligi, bo jest, ja jako trener bardzo dużo czasu poświęcam na analizę zespołów. Praktycznie trenujemy codziennie, tak? To już nie jest tak, jak było gdzieś w pierwszej lidze, że mieliśmy gdzieś tam 3 treningi plus na przykład siłownia. Tu już praktycznie jedziemy ciągiem, jest co robić. Wydaje mi się, że nikt nie będzie pompował balonika. Tutaj prezes, zarząd robią wszystko, żebyśmy jeszcze lepiej wyglądali w kolejnym sezonie. Wiadomo, szykują się zmiany personalne. No jeżeli chcemy myśleć tak o wyższych celach, to musimy się zmieniać jako zespół. Ja jako trener też na pewno jakieś analizy poczynię swojej pracy i wydaje mi się, że chcemy zaskoczyć w kolejnym sezonie, żebyśmy po prostu nie martwili się tak, jak było to w tym sezonie gdzieś tam do 3 kolejek przed końcem o swój byt, tylko byli jeszcze lepsi, tak? Szukamy wzmocnień, tak? Jeżeli mamy iść piąć się wyżej, to gdzieś takie zrobiliśmy sobie wewnętrzne analizy. Nie tyle, że rezygnujemy z tych chłopaków, tylko po prostu powiedzieliśmy, że oni będą mieli mniej gry w kolejnym sezonie, tak? Liczę na to, ta pierwsza liga, też będziemy mieli jeszcze większy komfort pracy, bo wydaje mi się, że jesteśmy chyba bodajże jedynym zespołem, który będzie mógł na tym poziomie Ligi Centralnej i pierwszej ligi mieć zespół, więc na pewno ci młodzi chłopacy lub ci, co mniej grają, będą grali nie jak to było teraz w drugiej lidze, tylko będą już na poziomie pierwszoligowym grali. Przyjdą do nas nowi zawodnicy i będziemy musieli od początku ich tam wprowadzać w naszą taktykę gry. Miasto Poznań na pewno przyciąga, jeżeli chodzi o uczelnie, i na pewno to nam pomaga. Tutaj ta pierwsza liga, ukłony w kierunku miasta, sponsorów, bo to też może po prostu wystartować. My jako tutaj Liga Centralna staramy się wszystko robić, żeby po prostu ci chłopacy mieli jak największą dawkę tych treningów i żeby po prostu mogli się jeszcze bardziej rozwijać. I chcemy ten klub po prostu pchać coraz wyżej, bo widzimy, co na przykład tutaj się dzieje w Wielkopolsce, w Ostrowie i mamy czego zazdrościć.
No właśnie, mamy drużyny w Superlidze Piłkarzy Ręcznych, liczymy na kolejne, ale mamy drużynę także w Ekstralidze Piłkarzy Wodnych i o niej będzie za 3 minuty. Piłka wodna w reprezentacyjnym wydaniu, no i mamy reprezentanta Polski z ekipy KS Waterpolo Poznań, Bartłomiej Kowalewski, naszym rozmówcą. Niedawno ważny turniej niestety nie zakończył się powodzeniem dla biało-czerwonej reprezentacji. Graliście w Słowenii kwalifikacje Mistrzostw Europy. Porażka ze Słowenią 11-13, z Wielką Brytanią 9-11. Wysoko przegrane mecze z Holendrami 3-29. No i było na koniec zwycięstwo z reprezentacją Czech. Nie udało się awansować do finałów Euro. Jaka jest, tak ogólnie rzecz ujmując, bo o tym dosyć rzadko mówimy także na radiowej antenie, sytuacja polskiej reprezentacyjnej piłki wodnej?
No, sytuacja wygląda w ten sposób, że tak naprawdę w tym momencie przeżywamy zmianę pokoleniową trochę. Długo reprezentacja opierała się o zawodników trochę starszych. Kiedy ja zaczynałem, byłem 18-latkiem, teraz już jestem jednym z najstarszych zawodników tej reprezentacji. Jest dużo nowych twarzy. Od niedawna graliśmy w ciągu ostatnich 5 lat 3 razy eliminację w nowym składzie. Myślę, że wygląda to coraz lepiej.
Jak wygląda w ogóle z zainteresowaniem takiego stałego dopływu dobrych zawodników do kadry narodowej?
Uważam, że w tym momencie wygląda to coraz lepiej. Mamy kilku bardzo młodych zawodników, którzy zdecydowali się już na grę w zagranicznych klubach i którzy uważam, że za kilka lat będą tak naprawdę stanowili o trzonie tej drużyny. Jest kilku zawodników, większość zawodników jest z Polski, z polskich klubów, którzy też są dobrymi zawodnikami i też wkładają w to wysiłek i kawał serducha. I myślę, że no z każdym kolejnym razem będzie to wyglądało coraz lepiej.
To przeskoczmy na ten nasz poznański grunt. Jeśli chodzi o ekstraklasę piłkarzy wodnych w naszym kraju, zakończyliście rozgrywki jako KS Waterpolo Poznań na miejscu 8.
To prawda, w tym sezonie tak.
Niedobrym.
Niedobrym, trochę sytuacja, wypadki losowe się tutaj też zdarzyły w tym wszystkim i no też skład został dosyć mocno zmieniony w stosunku do zeszłego sezonu, ale uważam, że no było to na plus.
Była też pewna zmiana filozofii, bo trafiali się zawodnicy za granicę, teraz graliście raczej w oparciu o taką stabilizację, prawda?
To prawda, mieliśmy w zeszłym sezonie i jakże w poprzednich sezonach kilku, dosyć dużo zawodników, którzy byli spoza naszego klubu. W tym sezonie w większości opieraliśmy się na naszych wychowankach. Był starszy człon, który stanowili chłopacy z klubów, no poprzechodzili po prostu do nas do Poznania, ale no większość to jest jednak młodzi zawodnicy z naszego klubu, wychowankowie.
Zdaniem kapitana KS Waterpolo Bartłomieja Kowalewskiego ta pierwsza trójka mistrzostw Polski, czyli akademicy Uniwersytet Warszawski, drużyna Alfy Gorzów Wielkopolski na drugim miejscu i Politechnika Łódzka na miejscu trzecim. To jest zaskoczenie jakieś, czy raczej to byli faworyci i oni to podium zajęli?
Myślę, że tutaj nie było dużych niespodzianek, jeśli chodzi o pierwsze i drugie miejsce, natomiast trzecie, no tutaj akurat mogło się zdarzyć wiele i zarówno Arkonia Szczecin, jak i WTS Polonia Bytom mogły zająć to trzecie miejsce. Dużo tam nie brakowało, aby jedna z tych drużyn zajęła to miejsce.
Jak ja powiedziałeś, jesteś jednym z najstarszych obecnie polskich reprezentantów w naszej drużynie narodowej. Ta twoja przygoda z piłką wodną od kiedy trwa?
Od 10 roku życia, więc już zaraz będzie 21 lat.
Zaczęło się gdzie?
Zaczęło się w Gorzowie.
I przeprowadzka do Poznania od ilu lat w waterpolo?
Już 11 rok teraz leci w Poznaniu.
Jakieś podejście także trenerskie, czy raczej skupienie się na zawodniczym uprawianiu tej dyscypliny sportu?
Raczej chyba wolę być zawodnikiem. Wiadomo, że jak skończę, to może będą takie aspiracje. Na razie wolę jednak czerpać radę z grania.
zapytała mnie przypadkowo, bo ostatni brązowy medal w Mistrzostwach Polski U13, awans do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która od najbliższego piątku będzie na Termach Maltańskich kadry waterpolo U15. No, czyli jest sygnał, że nie jest tak źle z tą piłką wodną w stolicy Wielkopolski.
Zdecydowanie nie. To wszystko tak naprawdę to jest proces. Tutaj ten klub zaczynał od zera z dosyć dobrą drużyną seniorską, która stworzona była z zawodników spoza tego klubu. Lata minęły, udało się w końcu mieć pierwszych wychowanków, którzy od młodych lat trenują piłkę wodną. No i są tego rezultaty tak naprawdę. Nic tylko się cieszyć i czekać na kolejne sukcesy.
To zakręcę i na koniec zadam bardzo mocne pytanie. Kiedy polska reprezentacja piłkarzy wodnych awansuje na Igrzyska Olimpijskie? Bo to zawsze jest wielki tak zwany kop dla dyscypliny.
Wiem, myślę, że nie nastąpi to, dopóki nie znajdzie się przynajmniej 10 zawodników chcących wyjechać za granicę, próbujących swoich sił w europejskich klubach i biorących udział w jak najlepszych rozgrywkach. Wtedy już będzie duża rola tutaj ze strony Polskiego Związku Pływackiego, aby zatrzymać tych zawodników, żeby nie uciekli do innych reprezentacji w innych krajach.